Wielki Piątek to czas zatrzymania, zwolnienia i refleksji. Nie tylko w kościele, ale także i w muzyce. Gościem w studiu jest dyrektor wrocławskich kameralistów, pan Piotr Karpeta. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I razem, wspólnie, chcemy dziś państwu przybliżyć kilka form muzycznych, dzięki którym łatwiej będzie państwu skupić się na przeżyciu męki pańskiej, a potem oczywiście też i na zmartwychwstaniu. Bardziej chyba docenimy też ten okres. Te formy to przede wszystkim pasja, ale i msza tu. Oczywiście mamy na myśli mszę żałobną. Ale może zacznijmy od pasji. Panie dyrektorze, gdyby mógł pan tak pięknie przybliżyć naszym słuchaczom, co to za gatunek muzyczny?
Cóż, historia pasji jest dosyć długa. Nam się kojarzy przeważnie z największymi dziełami tego gatunku, które napisał Jan Sebastian Bach, czyli Pasja Janowa i Mateuszowa. To rzeczywiście są potężne, ogromne dzieła, przeznaczone na bardzo wielu wykonawców, bo tam jest i orkiestra, i chóry, i soliści, i są arie, są recytatywy przede wszystkim. Jest to po prostu dzieło opisujące mękę pańską, oparte właśnie na ostatnich częściach Ewangelii Januszowej czy Mateuszowej. Oczywiście inni kompozytorzy pisali również pasję do pozostałych Ewangelii.
Co jest takiego wyjątkowego w tej muzyce? Oczywiście spróbujmy to tak powiedzieć też, żeby każdy słuchacz, który nie zna się na muzyce, zrozumiał, że ta muzyka jest dostosowana do takiego czasu.
Nastrój na pewno refleksyjny i taki. Utwory są specjalnie napisane w konkretnym charakterze. Jest to muzyka ilustracyjna. Nie ma tam fajerwerków, nie ma takich utworów, nie ma takich słów jak Alleluja, bo to jeszcze nie ten czas. Natomiast oczywiście bywają momenty bardzo emocjonalne, takie jeżeli na przykład ilustrujące tłum, który krzyczy ukrzyżuj go, ukrzyżuj. To są rzeczywiście fragmenty przejmujące. U Bacha są piękne, wspaniałe arie solowe na wszystkie głosy, sopran, alt, tenor, bas. Są chóry, które komentują zdarzenia z Ewangelii. Są również u Bacha i nie tylko, są chorały. Jest to jak gdyby komentarz do Pisma Świętego. Nie są to teksty już wyjęte z Ewangelii, tylko zastosowane jako komentarz do Ewangelii.
Mhm. Państwo są po wszystkich koncertach pasyjnych. Mimo wszystko chcemy, żeby państwo, nasi słuchacze, usłyszeli, o co chodzi też w tej muzyce pasyjnej, więc teraz zrobimy krótką przerwę i posłuchają państwo już takiego nagrania wrocławskich kameralistów. Posłuchajcie.
Thank you.
Utwory, które dzisiaj będą prezentowane, są to utwory pasyjne, natomiast nie są to elementy pasji. Są to utwory związane z okresem pasyjnym, czyli z okresem Wielkiego Postu. Są to psalmy, są to wyjątki z Pisma Świętego, są to teksty opisujące mękę pańską, są to słowa Chrystusa, które kompozytorzy zilustrowali. Są to fragmenty właśnie pasji, na przykład Tenebre Facte Sunt, czyli Zapadła ciemność, albo inne utwory, które wiążą się z tym nastrojem właśnie pasyjnym. Będą to utwory różnych kompozytorów. Akurat najbardziej chyba lubię utwory, które nagraliśmy w cyklu Biblioteka Rudolfina. To było w roku 2016, kiedy Wrocław był stolicą kultury i wtedy udało nam się zrealizować taki dosyć duży projekt właśnie nazwany Biblioteka Rudolfina. I z tego nagrania, to jest nagranie złożone z 6 płyt CD, z tego zbioru właśnie pochodzą te utwory.
Panie dyrektorze, ja chciałabym jeszcze zapytać pana też i o te utwory pasyjne, jak i o samą pasję. Gdzie się te różnice przejawiały w muzyce na przestrzeni czasu?
W okresie renesansu skomponowano bardzo wiele utworów do tekstów właśnie związanych z Wielkim Postem, tak jak powiedziałem, czy to do fragmentów Pisma Świętego, czy psalmów, czy innych tekstów, na przykład z proroctw Jeremiasza, czy z różnych innych ksiąg Starego Testamentu, które opowiadają właśnie o, zapowiadają właściwie mękę Chrystusa. To były przeważnie motety pisane w technice polifonicznej, czyli takiej wielogłosowej, gdzie jeden głos zaczyna, a drugie imitują właśnie ten sam fragment, nie tylko tekstowy, ale i muzyczny. Później w okresie baroku, czy w późniejszych latach, techniki kompozytorskie się nieco zmieniały. W okresie reformacji wprowadzono w kościele język narodowy, w Niemczech był to niemiecki, w Polsce polski i tak dalej. I w tych językach pisano chorały po to, żeby mogli je śpiewać ludzie, nie tylko żeby przyszli do kościoła i słuchali artystów, którzy gdzieś z chóru bądź nawet z prezbiterium wykonywali wielkie dzieła oratoryjne, tylko po to, żeby ludzie sami wyśpiewali te właśnie teksty. Dlatego tych chorałów powstały tysiące, sam Bach ich napisał kilkaset i one były na bieżąco wykonywane w kościołach. Nie tylko protestanckich, później katolicy również śpiewali w ten sposób.
Pytam przekornie, czy któryś z takich najnowszych kompozytorów zajmuje się pisaniem, tworzeniem muzyki pasyjnej, czy w ogóle wraca się do tego gatunku współcześnie?
Gatunek jest oczywiście popularny do dzisiaj. Wielki nasz kompozytor Penderecki napisał pasję. Myśmy mieli zaszczyt wykonać po raz pierwszy i nagrać pasję, którą napisał wrocławski zresztą kompozytor Paweł Mykietyn. Pasja bardzo dziwna, napisana bardzo współczesnymi technikami, ponieważ on korzysta z ćwierćtonów, z bardzo dziwnego instrumentarium. Sama koncepcja pasji jest dosyć interesująca, ponieważ pasja jak gdyby biegnie od tyłu, czyli w przeciwnym kierunku, od śmierci Jezusa aż do początku. Chóry wykonują teksty w języku hebrajskim. Także jest to bardzo interesujący utwór. Nagraliśmy go kilka lat temu i wykonaliśmy na warszawskiej jesieni. Pasja jest oczywiście do dzisiaj, jak mówię, bardzo popularną formą i wielu kompozytorów współczesnych ją uprawia. Thank you.
Często, patrząc też na biografię kompozytorów, pisanie pasji czy mszy żałobnej, o której też za chwileczkę powiemy, jest jakoś sprzężone z ich takimi osobistymi doświadczeniami?
Przypuszczalnie tak, już nie wejdę w duszę kompozytorów, ale trzeba w coś wierzyć, trzeba coś przeżyć, żeby napisać pasję. Trudno chyba pisać ten utwór zupełnie z boku, będąc ateistą, bo to chyba nie jest możliwe do napisania. Byłoby to coś sztucznego, także myślę, że każdy z kompozytorów, obojętnie czy się deklaruje, czy nie deklaruje jako wierzący, to pewnie musi to głęboko przeżyć, żeby napisać taki utwór.
Myślę tutaj oczywiście też o Requiem Mozarta, bo chyba to jest utwór, o którym być może nawet na pierwszym miejscu pomyślą nasi słuchacze, który został już pisany chyba pod koniec życia Mozarta, jeśli dobrze pamiętam, i nie została ta msza przecież skończona.
Tak, ten utwór nie został przez Mozarta dokończony, tylko przez jego ucznia Zismayera. Natomiast msza żałobna to jest coś zupełnie innego i niekoniecznie wiąże się z okresem Wielkiego Postu. Mm-hmm. Ludzie to kojarzą, ponieważ jest to msza, jak mówimy, żałobna, czyli napisana z okazji śmierci kogoś, tylko że nie ma to nic... W każdym razie niewiele wspólnego z Wielkim Postem i z męką Chrystusa. Dlatego wykonywanie mszy żałobnych w okresie Wielkiego Postu ma taki sam sens, jak wykonywanie ich w okresie Adwentu czy w okresie kolędowym. Mhm. Dokładnie, tak. bo to jest msza żałobna. Ona nie za bardzo, jeżeli jesteśmy wierzący i oczekujemy na zmartwychwstanie i na Wielkanoc, to nie bardzo ta msza żałobna pasuje, ponieważ my czekamy, oczekujemy, oczywiście rozważamy mękę Chrystusa i Jego śmierć, natomiast ta Jego śmierć jest związana ze zmartwychwstaniem. Tego w mszy żałobnej nie ma.
Ale wykonuje się, prawda? Sporo teraz.
Oczywiście, że wykonuje się, ponieważ charakter mszy żałobnej odpowiada właśnie charakterowi skupienia i refleksji w Wielkim Poście. Rozważamy śmierć i no i właśnie, i co dalej?
No właśnie, i co dalej? Muzycznie jak to w ogóle wygląda? Czym się różni pasja od mszy, gdybyśmy chcieli to oddać naszym słuchaczom, gdybyśmy chcieli to zróżnicować? Jak by to wyglądało?
Msza żałobna, tak jak większość mszy skomponowanych przez kompozytorów do wykonania podczas liturgii, składa się przeważnie tylko z części stałych, czyli te sześć podstawowych części, takich jak Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus i Agnus Dei. One są oczywiście bardzo rozbudowane, one są dużych rozmiarów, także sama msza żałobna może trwać 45 minut, może trwać godzinę, co połączone z liturgią odprawianą przez celebransa w kościele, no, daje nam dosyć długi okres czasu. Obecnie wykonuje się tę mszę koncertowo, czasami nawet w filharmoniach, jako część koncertu, natomiast one nie były przeznaczone do takiego wykonania. To są części oddzielone dosyć sporą odległością czasową. Między Kyrie i Agnus Dei to może być pół godziny, a może to być godzina. I troszkę inaczej odbiera się te części rozdzielone czasem na modlitwę, czasem na liturgię i różne inne obrzędy, które się podczas mszy żałobnej odbywają. A zupełnie inaczej słucha się tego jako części następujące bezpośrednio po sobie. One dosyć często operują tym samym materiałem muzycznym i rozdzielone w czasie o wiele bardziej na słuchacza oddziałują niż tak skupione w czasie jednego koncertu.
Thank you.
Wrócę też do tego Requiem Mozarta, bo wydaje mi się, że często też i w mediach, czy właśnie w filharmoniach wykonywany jest ten utwór, który siłą rzeczy większość z nas zna, chociażby też z filmu. Ale chciałabym zapytać o siłę też tego przekazu. Skąd jest taka dramaturgia w tym Requiem Mozarta? Oczywiście pewnie większość z nas też tu pomyśli o części Lacrimosa. Jak muzycznie jest to ułożone, żebyśmy to zrozumieli, co tak bardzo wpływa na nas, porusza nas, zwłaszcza w takim czasie, w jakim się znajdujemy, czyli w czasie Wielkiego Piątku.
Mozart był geniuszem. Krótko żył, ale napisał mnóstwo utworów genialnych. Siła Requiem, ja sądzę, że wynika z tego, że Mozart wiedział już, że umiera i po prostu chyba wszystko, co przeżywał i co mu Pan Bóg dał, cały talent wylał po prostu w tym swoim ostatnim dziele. Stąd właśnie chyba taka ogromna ekspresja i emocja nie tylko w Lacrimozie, ale w ogóle w całym Requiem.
Panie dyrektorze, czy są inne formy muzyczne, które poleciłby nam Pan do przesłuchania właśnie teraz, w czas Wielkiego Piątku, w czas zadumy?
Tych utworów jest cała masa. Po prostu każdy z kompozytorów pewnie napisał utwór związany czy przeznaczony na któryś z dni Wielkiego Tygodnia, czy w ogóle na Wielki Post, czy na liturgię. Tych utworów są setki, jeśli nie tysiące. Kilkadziesiąt z nich zdołaliśmy nagrać na płyty, kilkanaście z nich znajduje się właśnie na tych płytach, również ze zbiorów księcia Jerzego Rudolfa. Tam jest muzyka przeważnie włoska, ale nie tylko. Są oczywiście kompozytorzy niemieccy i są tam również kompozytorzy śląscy, kompozytorzy, którzy działali we Wrocławiu czy na terenie Dolnego Śląska. Także takie utwory również polecamy do słuchania w Wielkim Poście.
To skupmy się też i na Państwa działalności. Jak słuchacze Państwa odbierają w tym okresie właśnie, kiedy wykonujecie mszę czy muzykę pasyjną? Czy na przykład zmienia się też w ogóle widownia w jakiś sposób?
Czy się zmienia, tego nie wiem, bo nie prowadziliśmy badań. Natomiast ilość ludzi przychodzących do kościoła czy do ratusza na koncerty, które są właśnie w Wielkim Poście, jest większa niż w pozostałej części roku. Oczywiście koncerty kolędowe również przyciągają masę ludzi. Natomiast ostatnio wykonywaliśmy koncert muzyki pasyjnej w kościele świętego Antoniego. No i oczywiście wszystkie miejsca siedzące i stojące w kościele były zajęte i reakcja publiczna była naprawdę bardzo gorąca, bo rzadko się zdarza we Wrocławiu, że ktoś wstaje po koncercie. Standing ovation to jest coś, czego Wrocław przez wiele lat nie praktykował, a nam się to przydarzyło i przytrafia nam się czasami. Po prostu ludzie są poruszeni tym, co wykonujemy. Może poruszyła ich muzyka Jana Sebastiana Bacha, bo śpiewaliśmy motet Jezu meine Freude, który jest też właśnie motetem, powiedzmy, żałobnym. I to jak najbardziej pasuje na okres Wielkiego Postu. Jest to tekst: Jezu, jesteś moją radością.
Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Zastanawiam się oczywiście za każdym razem, dlaczego akurat w tym okresie i tak chętnie chcemy trochę rozpatrywać smutek przy towarzyszeniu muzyki klasycznej czy muzyki poważnej, jak to się zwykło mówić. Być może muzyka klasyczna pomaga nam zmierzyć się też ze smutkiem w jakiś sposób?
Zdecydowanie tak. Na pewno łatwiej nam przeżywać smutne emocje, jeżeli towarzyszy im muzyka, i to znakomita muzyka, kogoś, kto właśnie potrafił w ten sposób wyrazić swoje uczucia. Muzyki rozrywkowej, takiej do tańca czy do zabawy, to mamy dosyć na co dzień. Jesteśmy atakowani nią zewsząd, w każdym markecie i przy każdej reklamie jest muzyka taka właśnie dosyć agresywna. Natomiast muzyka refleksyjna, muzyka, która pozwala nam troszeczkę się odprężyć i pomyśleć nad sobą, bądź nad kimś, bądź nad jakimiś ideami czy przeżyciami, no na pewno jest nam łatwiej, jeżeli to są genialne dzieła, szczególnie te z dawnych epok, ponieważ ta muzyka oddziałuje zupełnie inaczej. Ona to nie jest muzyka rytmiczna, tak jak cała muzyka obecna. Jest to muzyka bardzo rytmiczna i trudno sobie wyobrazić współczesne utwory bez perkusji. Natomiast tam zupełnie inne elementy działają, zupełnie inaczej działa harmonia, która jest niesamowicie rozbudowana. Opóźnienia, napięcia, które w tej muzyce są, tych rzeczy nie ma we współczesnej muzyce. Ona jest dosyć prosta, żeby nie użyć słowa prymitywna, więc muzyka właśnie dawnych wieków, Bacha, Mozarta, czy jeszcze wcześniej właśnie muzyka renesansu, to jest coś, co nam pomaga przeżywać właśnie takie smutne czy głębsze emocje.
Zatrzymało mnie to, że pan dyrektor powiedział o tej rytmiczności. W sumie nie zdawałam sobie z tego sprawy. Prawdopodobnie też kwestią jest też to, że większość przynajmniej tych utworów jest jednak wykonywana w językach nam nieznanych, często po łacinie. No nie mamy już dostępu do zrozumienia, możemy sobie oczywiście wziąć tekst i ewentualnie jakąś transkrypcję i przemierzać się. Natomiast zwykle jednak oddajemy się po prostu muzyce. No i właśnie, kiedy nie rozumiemy słów, to też wydaje mi się, że ta muzyka inaczej trochę na nas oddziałuje, niż my podążamy za jakimś dokładnym głosem. Czy mam rację?
Jak najbardziej. Jest to muzyka ilustracyjna, można by powiedzieć, chociaż ten termin w zasadzie stosuje się do muzyki XIX wieku.
Tak jest.
Natomiast jeżeli się analizuje technikę i wszystkie afekty, czyli jakby to powiedzieć, przeżycia, emocje, które człowiek przeżywa przecież od początku swojego istnienia, one są bardzo wyraźnie przez kompozytorów wyrażane i ilustrowane. Nieco inaczej właśnie w owych czasach niż obecnie, ale myślę, że piękniej nawet.
Oh,
Mówiliśmy o pasji i o mszy, ale głównie o pasji, czyli o przeżywaniu męki pańskiej z nadzieją na zmartwychwstanie. To na sam koniec, panie dyrektorze, chciałabym zapytać o muzykę już na niedzielę, czyli na czas zmartwychwstania. Czy jest coś takiego odpowiadającego?
Oczywiście jest bardzo wiele utworów takich, które są właśnie przeznaczone na Wielkanoc. Przede wszystkim Alleluja, nawet w Mesjaszu jest taki fragment właśnie, jeżeli chodzi o zmartwychwstanie. To jest to słowo, które nas cieszy, raduje i w Wielkim Poście u nas się tego w kościele, u nas w kościele katolickim się tego słowa raczej nie używa, zostawiając właśnie te wszystkie radosne emocje na Wielkanoc.
Czy państwo zagrają koncert w Wielką Niedzielę?
Nie, w Wielką Niedzielę będziemy świętować, tak jak wszyscy. Tym razem nie pracujemy w Wielką Niedzielę. Na następny koncert zapraszamy po Wielkanocy. Będzie to muzyka Johannesa Brahmsa.
To już rozumiem taka gloryfikująca nadejście wiosny. I czasu zmartwychwstania. Bardzo dziękuję. Moim gościem był pan Piotr Karpeta, dyrektor wrocławskich kameralistów, który zechciał podzielić się swoją bogatą wiedzą. Bardzo dziękuję.
Dziękuję państwu.
A najbliższy koncert Cantores Minores w Ratislavienses pod tytułem Współczesna muzyka sakralna, katolicka i prawosławna odbędzie się 22 kwietnia w sobotę o godzinie 19:30 w kościele świętego Maurycego, to jest przedmieście Oławskie, ulica Traugutta 36. Ważna informacja, wstęp wolny.